Witam na zamku w Siewierzu. Wycieczkę rozpoczynamy na dziedzińcu zamkowym. Zapraszam do wspólnego zwiedzania warowni, która przez mniej więcej 350 lat była siedzibą władców wyjątkowego w dziejach Polski, księstwa siewierskiego, którego panami byli biskupi krakowscy. Zatem zaczynajmy. Proszę Państwa, na środku dziedzińca jest koło wyznaczone jaśniejszymi kamieniami. Proszę podejść do szklanej szyby na krawędzi tego koła. Tam zaczniemy naszą opowieść. Dzisiejszy Siewierz jest niewielkim, kilkutysięcznym miasteczkiem. Ale w średniowieczu, kiedy kształtowało się państwo polskie, osada zaliczała się do najważniejszych ośrodków małopolsko-śląskiego pogranicza. To dlatego może się dziś pochwalić jednym z najstarszych romańskich kościołów w Polsce oraz ruinami potężnego zamku. Przy szybie znajduje się pulpit z tablicą informacyjną. Proszę przy niej przystanąć. Początki siewierskiego zamku giną w pomroce dziejów. Na światło dzienne próbują je wydobyć archeolodzy i historycy. Proszę spojrzeć na odsłonięte przez archeologów fragmenty budowli znajdujące się za szkłem pod naszymi stopami. Oto relikty najstarszej murowanej części zamku. Widzimy pochodzący z drugiej połowy XIII wieku fundament tzw. stołpu, czyli wysokiej wieży, która posiadała grube mury i kształt cylindra. W przypadku oblężenia i zdobycia warowni pełniła ona funkcję ostatniego schronienia dla załogi zamku. Zarys wieży odtworzono na dziedzińcu jaśniejszymi kamieniami. Oryginalny fundament znajduje się 50 cm poniżej obecnego poziomu dziedzińca, a jego fragment możemy właśnie zobaczyć pod szybą. Wspomóżmy naszą wyobraźnię komputerową wizualizacją. Na tablicy przed nami, w lewym dolnym rogu, mogą Państwo zobaczyć rekonstrukcję stołpu i jego usytuowanie na planie pierwotnego XIV-wiecznego gotyckiego zamku. Dwie fotografie w górnej części tablicy dokumentują prace wykopaliskowe, podczas których fundament wieży został odsłonięty. Dzięki wizualizacji możemy również przyjrzeć się pozostałym częściom pierwotnej, średniowiecznej budowli, czyli kasztelowi i murom obronnym. Kasztel to budynek mieszkalny, będący na co dzień siedzibą władcy lub jego przedstawiciela. Niestety z kasztelu nic do dziś nie zostało. Możemy za to zobaczyć fragmenty XIV-wiecznego muru obronnego. Proszę spojrzeć za siebie. Przed Państwem na wyciągnięcie ręki kamienne obwarowania pierwszego siewierskiego zamku. Ułożono je tutaj około 700 lat temu. Pozostałe partie muru, zachowane już do pełnej wysokości, są wtopione w zewnętrzne elewacje warowni. W ciągu kolejnych stuleci zamek przebudowywano prawdopodobnie 12 razy. Zwrócę Państwa uwagę na trzy z nich. W 1518 roku za biskupa Konarskiego zbudowano wieżę bramną i ceglany budynek starosty obok niej. To część północna zamku. Następca Konarskiego, biskup Tomicki, postawił część południową i zachodnią, czyli skrzydło za nami i na lewo od nas. Po ponad 150 latach z fundacji biskupa Małachowskiego wzniesiono skrzydło wschodnie, po prawej stronie. Finalny efekt tych prowadzonych przez wieki modernizacji można podziwiać na rekonstrukcji ukazanej w prawym dolnym rogu tablicy informacyjnej przed nami. Oto wspaniała rezydencja w stylu barokowym, godna koronowanych głów. Przyjrzyjmy się jej od kuchni, dosłownie. Przed nami jest brama, którą weszliśmy na dziedziniec. Na lewo od niej znajdują się drzwi do pomieszczenia z klatką schodową oraz kuchnią. Udajmy się do pomieszczenia bliżej bramy. Jak wszystkie pomieszczenia gospodarcze, kuchnia znajdowała się na parterze. W tym miejscu warto wspomnieć, że pierwszy zamek w Siewierzu wybudowali książęta śląscy w pierwszej połowie XIV wieku. Biskupi krakowscy, jako książęta siewierscy, przejęli go dopiero w połowie wieku XV. Przechodzimy przez wielkie, szerokie drzwi zwieńczone ceglanym łukiem. Znajdujemy się w głównej klatce schodowej. Z tego pomieszczenia przechodziło się na piętra. Na murze przeciwległym do wejścia można dostrzec czerwone cegły tworzące cztery zachowane stopnie schodów. Wyraźnie odcinają się one od białych kamiennych murów. Za ścianą znajdowała się kuchnia. Proszę wyjść na dziedziniec i wejść do następnego pomieszczenia na prawo, do kuchni. Witam w zamkowej kuchni. Proszę stanąć plecami do wejścia. W narożniku po lewej stronie dostrzegą Państwo relikty pieca. W centrum natomiast ceglany czworobok, pozostałość po jednym z jego filarów. Na prawo od pieca na ścianie widzimy wnękę po zamurowanych drzwiach. Dawniej wychodziło się tędy na taras artyleryjski. Później przejście zamurowano, a dolną część przesklepiono, tworząc kanał, przez który wyrzucano wszelkie nieczystości kuchenne. Trafiały one bezpośrednio do fosy, która otaczała cały zamek. Unieśmy teraz głowy. Oczywiście kiedyś zobaczylibyśmy drewniany strop kuchni. Dziś widzimy pustą przestrzeń po znajdującej się na piętrze wielkiej sieni, z której jedne drzwi prowadziły na lodżie, a drugie wyprowadzały do owianej złą sławą izby sądowej. Tej ostatniej poświęcimy później więcej czasu. Na samej zaś górze znajdowała się wielka sień reprezentacyjna. Jeśli dysponują Państwo dobrym wzrokiem, to stojąc tyłem do wejścia dostrzegą Państwo dobrze zachowany portal w ścianie po lewej stronie u góry, a na nim wykuty w kamieniu herb. Skoro jesteśmy w kuchni, nie sposób pominąć tematykę kulinarną. Wielu biskupów było smakoszami, rozkochanymi w wykwintnych potrawach. Jednak z pewnością ich eminencje nie odmówiliby też współczesnych specjałów regionalnych, których w Siewierzu nie brakuje. I tak, jako pierwsze danie od lat popularny jest tutaj żurek siewierski. Pachnie delikatnie czosnkiem i brązowym pieprzem, a gotowany jest na gęsinie. Gęsi to zresztą miejscowy specjał. Po żurku na stół wędruje więc gęś pieczona po siewiersku. Układa się ją w specjalnym naczyniu, gęsiarce, przyprawia i wstawia do pieca chlebowego. Smakuje wybornie. I wreszcie największy siewierski rarytas. Duszone żołądki gęsie w sosie własnym. Zachwycają się nimi najwięksi smakosze, jak na przykład Robert Makłowicz. Przegryza się je chlebem siewierskim. Pycha. Zapraszam do kolejnego pomieszczenia. Przejdźmy wąskimi drzwiami usytuowanymi koło reliktów pieca. Potem wejdźmy po czterech schodkach na podest i chwilę się zatrzymajmy. Posiłki przygotowywane pieczołowicie w kuchni, zanim trafiły do księcia siewierskiego lub jego najwyższego przedstawiciela, musiały przejść długą drogę, chociażby z tego powodu, że przykre czasem kuchenne zapachy nie mogły drażnić wrażliwych pańskich nosów. Jesteśmy w sali stołowej. Nazwę swą wzięła od dużego kamiennego stołu, który stał na sklepieniu piwnicznego lożku, widocznego za współczesną barierką przy ścianie przylegającej do dziedzińca. Sala stołowa służyła do przygotowywania przez służbę potraw przyniesionych tutaj z kuchni. Na ceglanej posadzce widzą Państwo wykonany z białego kamienia zarys ściany działowej z otworem drzwiowym. Sala była więc dość przestronna. Nad salą stołową mieściła się wspominana już izba sądowa, gdzie sądzono złoczyńców. W architekturze zamku zachowała się po niej ciekawa pamiątka. Proszę spojrzeć na ścianę, za którą znajduje się kuchnia. Na wysokości pierwszego piętra widnieje w niej duży kwadratowy otwór z trójkątnym zwieńczeniem w postaci ozdobnego szczytu. Przed wiekami był tam kominek. Nie trzeba było jednak kominkowego ognia, żeby większości sądzonych tam ludzi robiło się naprawdę gorąco. Sąd księstwa siewierskiego słynął bowiem z surowości. Karę śmierci orzekano nader często i to nawet w sprawach o kradzież. Głośna jest historia kata, który pewnego dnia przybył do Siewierza, aby ściąć czterech skazańców. Na zamku zastał więźnia, który jeszcze nie był osądzony, ale wszyscy wiedzieli, że kara śmierci go nie ominie. Dlatego, aby zaoszczędzić na kosztach podróży, kat wykonał swoją pracę pięciokrotnie podczas jednej wizyty. Nie dziwi więc, że w dawnej Polsce ukuło się powiedzenie: bij, kradnij, zabijaj, ale siewierz omijaj. Nad izbą sądową znajdowała się główna sala reprezentacyjna zamku, gdzie książę biskup lub jego namiestnik, starosta, przyjmowali poselstwa. Sala posiadała kiedyś sześć okien, z których jedno było zamurowane. Przejdźmy teraz do następnego pomieszczenia, zaznaczonego kamiennym obrysem na podłodze. Jesteśmy w pozostałościach dawnej sieni. Przez drzwi po lewej stronie, po schodkach wychodziło się z niej na dziedziniec. Widoczne w posadzce drzwi wprowadzały na wprost do usytuowanej w rogu piekarni. Taka sama sień istniała na pierwszym i drugim piętrze. Wstąpmy do piekarni. W niej najważniejszy był oczywiście piec chlebowy. Proszę zwrócić uwagę na rząd kwadratowych otworów w murze. W nich tkwiły niegdyś belki podtrzymujące strop. Ponad stropem, na kolejnych piętrach, były już wyłącznie komnaty mieszkalne. Wróćmy teraz do sieni, a następnie po schodkach zejdźmy na dziedziniec, od którego rozpoczęliśmy zwiedzanie zamku. Po zejściu na dziedziniec, po lewej stronie mamy loszek z zejściem do piwnic. Udajmy się tam. Znajdujemy się w dawnych pomieszczeniach piwnicznych skrzydła zachodniego. Obecnie jest to duża, przesklepiona kolebowo hala, ale dawniej były to trzy odrębne pomieszczenia. Na ceglanej posadzce widzimy zaznaczone kamiennymi pasami fundamenty dawnych ścian działowych. Piwnice pełniły funkcje magazynowe. Gromadzono tam produkty dla kuchni. Wyjdźmy teraz na dziedziniec. Po wyjściu na dziedziniec proszę iść w prawo, w stronę widocznych fundamentów skrzydła południowego, a następnie wejść w pierwsze pozostawione w nim wejście. Dwa schodki sprowadzą nas do niewielkiego pomieszczenia. Jesteśmy w pierwszym z trzech sąsiadujących ze sobą pomieszczeń magazynowych. To, na planie kwadratu, jest najmniejsze. Przejdźmy do kolejnego, na lewo od schodków, którymi tu weszliśmy. Autor XVII-wiecznego inwentarza odnotował, że dawno, dawno temu te ściany chroniły stary skarbiec. Niestety nie napisał, co w nim przechowywano. Obydwie kondygnacje nad magazynami podzielono na komnaty mieszkalne, przy czym te najwyższe były bardziej reprezentacyjne, służyły bowiem księciu biskupowi. Dalej, za niewysokim murkiem, widzą Państwo drewniane schodki. Prowadzą w kierunku widocznych, zwieńczonych półkoliście drzwi. Kiedyś tych schodków nie było, a od niedużego pomieszczenia z drzwiami oddzielała magazyn solidna ściana. I bardzo dobrze. Ulokowano w nim bowiem pojemnik na fekalia, element systemu kanalizacyjnego. Są Państwo ciekawi jego konstrukcji? Służę wyjaśnieniami. Na dole, na parterze, wspomniany dół z fekaliami. Wyżej, na pierwszym i drugim piętrze, tam gdzie te niewielkie okienka, wygospodarowano nieduże latryny z drewnianymi siedziskami, w których wycięto okrągłe otwory. Przestrzeń pod nimi sięgała parteru. Załoga warowni była dość liczna. Dół zapełniał się więc w szybkim tempie. Opróżniano go i oczyszczano przez widoczne w murze odrzwia. Trzeba przyznać, że zadanie ówczesnej ekipy asenizacyjnej należało do szczególnych wyzwań. Opuszczamy to pomieszczenie i wracamy na dziedziniec w pobliżu tablicy informacyjnej. Proszę teraz wcisnąć pauzę i wznowić nagranie przy tablicy. Ustawmy się twarzą do wieży, a następnie, zrobiwszy parę kroków, wejdźmy do pierwszego pomieszczenia po prawej stronie. Myślę, że bez żalu zostawimy sprawy kanalizacyjne, ale pamiętajmy przecież, że nic, co ludzkie, nie jest nam obce. Przed nami teraz rzut oka na piwniczkę, wizyta w sklepach i odwiedziny kaplicy. Przyjdzie także czas na krótką opowieść o kolejnych władcach tego zamku. Znajdujemy się w sieni, do której przylegają dwa niewielkie pomieszczenia magazynowe. W dolnej części jednej ze ścian dostrzegą Państwo zakratowane wejście do piwnicy. Reprezentujący w siewierzu księcia biskupa starosta zamkowy przechowywał w niej ponoć, między innymi, swoje wina. Nad sienią była boczna klatka schodowa z wejściami do komnat mieszkalnych. Ale przejdźmy do następnej sali, do której wejście zobaczą Państwo vis-a-vis piwniczki. Jesteśmy właśnie we wspomnianym wcześniej sklepie. Domyślają się Państwo, skąd ta nazwa? Proszę przyjrzeć się ścianom dookoła. Na każdej z nich widać pozostałości po łukowatych, ceglanych sklepieniach kolebkowych. Takie same mogą Państwo zobaczyć także w kolejnym, drugim sklepie. Nad nami, na pierwszym piętrze, znajdowały się kiedyś małe pokoje mieszkalne. Jednak najciekawsze było piętro drugie. Stojąc tyłem do wejścia, proszę unieść głowę i po lewej znaleźć półkolistą niszę z wąskim okienkiem w murze zewnętrznym zamku. To apsyda. Na pewno wielokrotnie widzieli Państwo takie półkoliste lub wieloboczne zamknięcie prezbiterium kościelnego, znajdujące się za ołtarzem. W przeszłości na ostatnim piętrze mieściła się zamkowa kaplica. Obecność kaplicy tutaj nie powinna dziwić. Przeważnie sytuowano je nad bramami wjazdowymi. W siewierskiej warowni umieszczono ją nie nad bramą, lecz w skrzydle wschodnim. Czas opowiedzieć, jak to się stało, że biskupi zostali udzielnymi książętami. Jak już Państwu wspominałem, murowany zamek w stylu gotyckim na miejscu drewnianego grudka kasztelańskiego wzniesiono najprawdopodobniej w pierwszej połowie XIV wieku. Inwestorami byli książęta bytomscy. Po nich panami Siewierza był też książę z odległej Świdnicy oraz książęta z bliższego Cieszyna. Przełomowa dla Siewierza, miasta i jego okolic oraz zamku okazała się pierwsza połowa XV wieku. Wówczas to Wacław I, książę cieszyński, popadł w spore kłopoty finansowe. Żeby spłacić długi, w grudniu 1443 roku sprzedał Siewierz wraz z podległym mu księstwem biskupowi krakowskiemu Zbigniewowi Oleśnickiemu. Oleśnicki jako następca Wacława przejął całe dobra, a kolejni biskupi uwolnili je od czeskiego zwierzchnictwa. Do krakowskich metropolitów, tytułujących się odtąd książętami siewierskimi, zamek miał należeć aż do końca XVIII wieku, do czasu Sejmu Wielkiego i rozbiorów. Wróćmy na dziedziniec, mijając wejście do piwnicy i wejdźmy do następnego w kolejności pomieszczenia po prawej. Prowadzę teraz Państwa do tej części zamku, w której ulokowano administrację księstwa. Znajdujemy się w sieni kancelarii. W murze naprzeciwko wejścia widzimy półokrągłą niszę służącą do czekania. Mogli w niej przysiąść petenci, przybyli do zamku w celu załatwienia jakiejś urzędowej sprawy. Nad sienią urządzono komnaty mieszkalne. Przez większość XVI i XVII wieku mieszkali w nich kolejni starostowie. Kiedy pod koniec XVII stulecia skrzydło to przebudowano na zlecenie biskupa Jana Małachowskiego, nowo powstałe komnaty przeznaczono na jego użytek. W tym miejscu warto poświęcić kilka słów wspomnianym starostom. Jako najwyżsi rangą przedstawiciele władców księstwa pojawili się oni w Siewierzu w połowie XIV wieku. Urząd utrzymał się aż po kres księstwa. Początkowo starostowie mieszkali w komnatach zamkowych nad nami. Na przełomie XVI i XVII wieku przenieśli się do dworu starostów stojącego na podzamczu, które usytuowane było przed murami warowni. Nie wychodzimy jeszcze na dziedziniec. Przejdźmy do kolejnego pomieszczenia. Z sieni zostaliśmy zaproszeni do jednego z najważniejszych pomieszczeń zamku. To właśnie tutaj książęta siewierscy wydawali wszelkie pisma urzędowe regulujące funkcjonowanie księstwa oraz życie jego obywateli. Na przykład przywileje handlowe dla mieszczan czy szlachty. Najważniejszymi meblami w kancelarii były ciężkie, solidne szafy dębowe, w których przechowywano między innymi pieczęcie księstwa. A skoro mówimy o umeblowaniu, to pewna ciekawostka z tym związana znajduje się na wysokości dawnego pierwszego piętra. Obok otworu drzwiowego mogą Państwo dostrzec zaokrągloną u góry niszę, w której wnętrzu widać rowki. To ślady po zamocowanych w niej półkach. Ot, taki drobiazg. W kancelarii wypada nam zająć się ustrojem biskupiego państwa siewierskiego. Był wyjątkowy. Status księstwa ze stolicą w Siewierzu przyrównuje się obecnie do istniejącego na granicy Francji i Hiszpanii księstwa Andory. Tam jednym z dwóch współksiążąt jest biskup z hiszpańskiego miasta Seo de Urgel. A jaką władzą dysponowali książęta biskupi w księstwie siewierskim? Początkowo prawie nieograniczoną. Jednak od drugiej połowy XVI wieku współrządziła z księciem biskupem lokalna szlachta, dysponując prawem głosu. Wspomnijmy o najważniejszych uprawnieniach siewierskich książąt. Ustanawiali chociażby tutaj prawo, sprawowali sądy, decydowali o cłach i innych sprawach gospodarczych, bili nawet własną monetę. Nie zapominajmy, że stali też na czele własnego wojska. No i najważniejsze, nie uznawali zwierzchnictwa ani króla polskiego, ani pozostałych władców sąsiednich ziem. Byli po prostu suwerenni. Proszę Państwa, opuśćmy pomieszczenie i wróćmy na dziedziniec. Trzymając się prawej strony, dotrzemy pod mury wieży. Ostatni etap naszej wycieczki po zamku książąt siewierskich to wizyta w najlepiej zabezpieczonej od wrogów i najsilniej uzbrojonej części warowni. Przed Państwem jeszcze wiele ciekawostek. Zanim wejdziemy na górę, stańmy tak, żeby mieć wieżę po prawej stronie. Na najwyższej kondygnacji przed nami odnajdziemy zachowaną kolumnę. To jedyna zachowana z 8 kolumn, które podtrzymywały arkadową loggię, czyli zabudowany z 3 stron i otwarty na dziedziniec balkon. Loggia była piętrowa i łączyła 2 skrzydła zamku. Przez widoczne do dziś drzwi można się było z niej dostać do wieży bramnej. Loggia to element architektury renesansowej, ale tutaj w Siewierzu została zbudowana dopiero na przełomie XVII i XVIII wieku. Jako że zatrzymaliśmy się na chwilę przy tematyce budowlanej, zwrócę jeszcze Państwa uwagę na ślady dawnych sklepień loggii. Można je dostrzec pod najwyżej usytuowanym otworem drzwiowym w wieży. Tworzą charakterystyczną, falistą linię na murze. Zanim pójdziemy dalej, przypomnę jeszcze, że baszta przed nami została wzniesiona z cegły, kamienia i ciosów piaskowca w 1518 roku, w trakcie pierwszych poważnych prac budowlanych podjętych na zamku przez biskupów krakowskich. Ruszmy w stronę widocznej u podstawy wieży bramy. Po prawej mijamy małe pomieszczenie, arsenał. Przejdźmy przez bramę do części po drugiej stronie, do przedbramia. Północne skrzydło zamku było najbardziej narażone na atak ewentualnego nieprzyjaciela. Dlatego też od tej właśnie strony zbudowano najnowocześniejsze umocnienia. Przyjrzyjmy się im z bliska. Stańmy frontem do drewnianych wrót prowadzących na zamek. Znajdujemy się w budowli warownej, zwanej przez specjalistów Basteją, a popularnie nazywanej Barbakanem. Z pewnością kojarzą Państwo słynne barbakany krakowski czy warszawski. Niewielkie, okrągłe warownie z cegły, broniące dostępu do głównych bram w miastach. Podobną rolę miał do spełnienia barbakan siewierski. Znacznie utrudniał podejście wrogich żołnierzy pod mury zamkowe. Stanowili oni bowiem doskonale widoczny cel dla załogi barbakanu, która mogła razić wroga przez liczne otwory strzelnicze znajdujące się w jego murach. Barbakan został wybudowany w 1574 roku, kiedy biskupem krakowskim i księciem siewierskim był Franciszek Krasiński. Lata te nie należały do spokojnych. Śmierć ostatniego Jagiellona spowodowała zamieszanie w Rzeczypospolitej. Powszechnie obawiano się walki o polski tron, najazdów tatarskich, a nawet tureckich. Książę biskup nałożył więc na swych poddanych nowy podatek, a za ściągnięte pieniądze ufortyfikował zamek. Po tych pracach broniła go głęboka fosa. Z niej wyrastał kamienny mur, zwany parkanowym, na którym umieszczono działa. Mur łączył się z barbakanem. Dopiero za tym łańcuchem obronnym wznosił się właściwy zamek. Dużo to poddanych kosztowało, ale w zamian uzyskali oni możliwość schronienia się w tak obwarowanym miejscu w przypadku wojny. Na pewno ciekawi Państwa drewniana konstrukcja z przymocowanymi do niej łańcuchami. To most zwodzony, jeden z dwóch działających w polskich zamkach. Drugi zobaczymy w słynnym Malborku. Siewierski most zwodzony działa na zasadzie przeciwwagi. Razem z solidnymi, dębowymi wrotami, które okuto żelazem, stanowił pierwszą linię obrony. Następny był barbakan. Gdyby i ten został zajęty przez wroga, obrońcy mieli się wycofać do wieży bramnej. Przejście dalej miała uniemożliwiać napastnikom umieszczona w niej zapadnia. Biskupi krakowscy musieli być jednak doskonałymi dyplomatami, bo nigdy do takiej sytuacji nie doszło. Stańmy tyłem do drewnianej bramy, a przodem do wieży. W bramie, przez którą weszliśmy do barbakanu, znajduje się po lewej stronie wejście na wieżę. Udajmy się tam. Po wejściu na schody skierujmy się na pierwsze piętro. Tam znajduje się nasz pierwszy przystanek. Znajdujemy się na pierwszym piętrze wieży. Weszliśmy do sali nazywanej szlachecką. W tej komnacie zbierała się szlachta siewierska, która od drugiej połowy XVI wieku współrządziła księstwem. Muszą Państwo wiedzieć, że tutejsza szlachta miała inny status niż ich bracia z sąsiedniego Królestwa Polskiego. Pochodziła ona z nobilitacji dokonywanej przez księcia biskupa, a nie z racji szlacheckiego urodzenia. W sali tej warte uwagi są trzy okna z oryginalną renesansową kamieniarką z czasów znanego już Państwu biskupa Piotra Tomickiego. Widać też ślady dawnych tynków oraz w rogu pozostałości po kominku. Ruszmy schodami na następną kondygnację wieży. W tym miejscu warto wspomnieć, że w dawnych czasach komunikacja w wieży odbywała się nie schodami wewnętrznymi, tak jak teraz, lecz z wykorzystaniem lodżii. Na drugim piętrze wracamy do klimatów militarnych. W ścianach widzimy pięć kluczowych stanowisk strzeleckich. W okresie świetności zamku wystawały z nich lufy hakownic czy muszkietów. O muszkietach na pewno Państwo słyszeli, chociażby przy okazji trzech muszkieterów. Ale co to jest hakownica? To jeden z najstarszych typów ręcznej broni palnej, broni długiej. W XVI i XVII wieku chętnie ją wykorzystywano w fortecach. Przy końcu lufy posiadała hak, który zaczepiano o występ w murze i który amortyzował potężny odrzut. Oprócz załogi, na zamku w Siewierzu gościli znani wodzowie ze swym wojskiem. W połowie XVII wieku, podczas najazdu szwedzkiego na Polskę, zwanego Potopem, przebywał tutaj sławny hetman Stefan Czarniecki. 100 lat później stacjonował w Siewierzu walczący z Rosjanami Kazimierz Pułaski, bohater Polski i Stanów Zjednoczonych. Przed opuszczeniem tej sali proszę jeszcze zwrócić uwagę na jedną ciekawostkę. Nad strzelnicą, tą najbliżej schodów, można zauważyć u spodu cegieł charakterystyczne wyżłobienia. Są to odciski palców murarza urabiającego te cegły w XVI wieku. Od tych żłobień cegła ta nazywana jest potocznie palcówką. Wspinajmy się dalej. Ruszmy schodami na następną kondygnację wieży. Ongiś na najwyższe piętro wchodziło się po drabinie. Jak Państwo widzą, w murach tej izby znajduje się najwięcej otworów strzelniczych. Naliczymy ich tutaj aż 10. Wszystkie są umieszczone niżej od tych widzianych na wcześniejszych kondygnacjach. Powód jest prozaiczny. Ustawiano w nich lekkie działa. Warto wspomnieć, że załoga zamku nie tylko w nim stacjonowała, ale wzięła kiedyś także udział w wyprawie wojennej, której kluczowym momentem było zdobycie solidnego zamczyska. W 1651 roku niejaki Kostka Napierski wzniecił na Podhalu powstanie i opanował królewski zamek w Czorsztynie. Wojska polskie, czyli koronne, zajęte były walką z powstaniem chmielnickiego na Ukrainie. Dlatego stłumienia powstania podjął się biskup krakowski Piotr Gębicki. Nad Dunajec przybyło wojsko biskupie, w skład którego wchodziły też oddziały siewierskie z 60-osobową załogą zamku i dwoma działami. Czorsztyn wzięto. Ruszmy schodami na następną kondygnację wieży. Wchodzimy na poddasze, kiedyś nieudostępniane. Wspięliśmy się do najwyżej położonego pomieszczenia wieży. Traktujemy je obecnie jako poddasze. Ale właściwie jest to bęben, podtrzymujący niegdyś kopułę z barokowym hełmem i latarnią. Spytają Państwo, cóż to takiego? Otóż do XVIII wieku baszta była przykryta prostym, wielospadowym, stożkowym dachem, który nie dodawał jej urody. Dlatego zastąpiono go hełmem składającym się z kopuły, nad którą znajdowała się tak zwana cebula. Na szczycie hełm zwieńczony był latarnią, czyli stożkowym daszkiem ustawionym na kolumienkach. Taka ozdoba wieży była charakterystyczna dla sztuki barokowej. Jako najefektowniejszy element zamku baszta z hełmem widnieje na wszystkich XVIII- i XIX-wiecznych malarskich wizerunkach siewierskiej warowni. Niestety, kiedy zamek po rozbiorach Polski został opuszczony przez biskupów krakowskich, szybko zaczął popadać w ruinę. Pod koniec XIX wieku potężna wichura zerwała hełm, który rozbił się o ziemię. Idziemy na platformę widokową. Proszę nacisnąć teraz pauzę i wznowić nagranie na platformie. Stańmy tak, aby przed sobą mieć ruiny zabudowań zamkowych. Na zakończenie naszej wycieczki po warowni przyjrzyjmy się z wysoka jej najbliższym okolicom. Za murami widzą Państwo rozległą łąkę, która od drugiej połowy XIII do przełomu XIX i XX wieku była zalana wodą, stanowiąc wielki staw. Hodowano w nim ryby, na które istniało spore zapotrzebowanie z powodu nader licznych dni postnych, ale pełnił również funkcję obronną. Ponadto woda ze stawu napędzała młyn miejski. W cieniu drzew, których linie można dostrzec za łąką, płynie Czarna Przemsza. Po prawej stronie parkingu znajduje się nieduży kościółek pod wezwaniem świętego Walentego i świętej Barbary. Zbudowano go w 1618 roku w stylu barokowym, a służył sąsiedniemu szpitalowi, czyli przytułkowi dla ubogich. Na prawo od niego wznosi się siewierska fara, kościół parafialny świętego Macieja. Świątynia ta powstała już w końcu XIII wieku, ale dzisiejszy kształt uzyskała w wyniku XVIII-wiecznej przebudowy. Zachęcam do jej zwiedzenia, odnajdziemy tam bowiem interesujące zabytki związane z biskupami, książętami siewierskimi. Niedaleko kościoła leży centrum miasta, rozległy rynek. Jak widać, Siewierz, mimo stołecznej przeszłości, zachował charakter niewielkiego miasteczka. Jednak teraz wiedzą już Państwo, że historii mogą mu pozazdrościć nawet spore metropolie. Niewiele z nich było przecież stolicą samodzielnego księstwa. W tym miejscu pożegnam Państwa i zaproszę, jeśli jeszcze nie skorzystali Państwo z tej oferty, do spaceru z naszym audioprzewodnikiem po mieście. Naprawdę warto. Dziękujemy Państwu za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej. Wrócą Państwo do niego tą samą drogą, którą tutaj przyszliśmy. Pozdrawiam i do usłyszenia na szlaku.